Rząd planuje przyjąć program Mieszkanie Plus w czwartym kwartale tego roku. Inwestycje powinny ruszyć w 2018 roku, zapowiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.
Rząd zaprezentował dziś program, który ma umożliwić dostęp do rynku mieszkaniowego szerszej grupie Polaków.
Mieszkania na wynajem mają powstać na gruntach Skarbu Państwa. Koszt budowy metra kwadratowego lokalu z pełnym wykończeniem ma wynieść od 2,5 tysiąca złotych wzwyż.
Czynsz ma się wahać od 10 do 20 zł za metr kwadratowy. Będzie to najem z możliwością dojścia do własności.
Minister Andrzej Adamczyk powiedział, że rząd przygotował także rozwiązanie dla osób, które w trakcie wynajmu utraciłyby pracę.
Osoby o niskich dochodach, niewysokich dochodach, które będą wynajmowały te mieszkania, wynajmowały z opcją dojścia do własności po 5 czy 10 latach, w sytuacji dramatycznej, kiedy człowiek traci pracę, pieniądze, które będą gromadzone w ramach tych kolejnych rat wykupu mieszkania, będą uruchomione na opłatę czynszu. Oczywiście spowoduje to, że oddali się termin, kiedy wynajmujący stanie się ostatecznie właścicielem tego mieszkania.
Rząd chce także wesprzeć budownictwo społeczne. Ponadto zostanie stworzony system oszczędzania na cele mieszkaniowe, zakup, wkład własny i remont.
Uczestnicy programu będą mogli w bankach założyć rachunki z premią za systematyczne oszczędzanie.
Wydłużenie o 4 lata do 2021 roku możliwości karmienia zwierząt paszami zawierającymi genetycznie modyfikowaną śrutę sojową zakłada projekt noweli, którym najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu zajmie się rząd.
To efekt braku na polskim rynku rodzimych pasz białkowych. Deficyt białka w żywieniu zwierząt pojawił się w związku z wydanym przez Komisję Europejską zakazem stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt. Decyzja spowodowana była wybuchem choroby tak zwanych szalonych krów. Zakaz obowiązuje od 2003 roku. Mączki zastąpiła śruta sojowa.
Obecnie jest ona najlepszym białkiem roślinnym. Stosuje się ją głównie w żywieniu drobiu i trzody chlewnej. Obecnie Polska importuje około 2 milionów ton tej śruty rocznie. Cała Unia Europejska około 35 milionów ton.
Poseł Dariusz Bąk z Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że nowela projektu jest efektem działań poprzedniego rządu.
Pomimo, że ówczesna opozycja Prawo i Sprawiedliwość domagała się, żeby zintensyfikować uprawy wysokobiałkowych roślin z równoczesnym budowaniem wytwórni pasz, właśnie z tych rodzimych gatunków roślin wysokobiałkowych, to ówczesna koalicja PO-PSL nie chciała o tym słyszeć i słuchać. I w tej chwili jesteśmy zmuszeni do tego, żeby niestety kontynuować przez jakiś czas to, czego oni nie chcieli przez 8 lat naprawić. I dlatego z tego względu prawdopodobnie będzie konieczne, żeby dalej pasze z dodatkiem GMO były skarmiane, bo tego się nie da z dnia na dzień naprawić.
W tym roku ruszył kolejny program wieloletni wsparcia upraw roślin wysokobiałkowych na lata 2016-20. Na ten cel budżet wyda 33 miliony złotych.
Rośliny wysokobiałkowe to m.in. bób, fasola, soczewica, groch, łubin, koniczyna i lucerna.
W najbliższy wtorek w Sejmie odbędzie się spotkanie polsko-francuskiej grupy bilateralnej w sprawie przyszłości polmosu w Łańcucie.
Francuski właściciel zakładu chce przenieść 80% produkcji z Łańcuta do Starogardu Gdańskiego. Związane jest to z szukaniem oszczędności. Pracę ma stracić aż 130 ze 159 pracowników. Według związkowców jest to jednoznaczne z likwidacją polmosu.
W zakładzie trwają trudne negocjacje z francuskim właścicielem spółki dotyczące zwolnień grupowych. Dotychczas nie przyniosły one rezultatów.
Poseł Kazimierz Gołojuch, który włączył się w obronę miejsc pracy, podkreśla, że jeżeli zlikwiduje się ten zakład, zniszczy się historię i Muzeum Gorzelnictwa.
Likwidacja 130 miejsc pracy, jak dodał poseł, to dramat dla rodzin. Dlatego wtorkowe spotkanie ma na celu uzyskanie informacji o przyszłości zakładu.
7 czerwca spotykamy się w Warszawie. Ma na celu rozmowę grupy bilateralnej polsko-francuskiej z właścicielami, którzy przyjadą z Francji, żeby się z nami spotkać. Właściciel, dyrektor generalny tutaj Marie Bizarre One Spirit, pan Renault, osobiście zapowiedział się na tym spotkaniu, a od niego wszystko zależy i ostateczne decyzje to on podejmuje. Także tutaj w obronie zakładu również stanęli samorządowcy.
Pracownicy założyli spółkę w celu odkupienia Polmosu. Właściciel zakładu odrzucił propozycję w obawie przed konkurencją.
W tym tygodniu pracownicy Polmosu protestowali przed ambasadą Francji w Warszawie. Była to kolejna akcja protestacyjna. Nie wykluczają zaostrzenia formy protestu. Polmos w Łańcucie działa od 250 lat.
Polskie myśliwce wezmą udział w przygotowywanej przez NATO misji nadzoru przestrzeni powietrznej Bułgarii i Rumunii.
Wiceszef MON-u Tomasz Szatkowski podkreślił, że jest to już przesądzone, a obecnie są ustalane szczegóły.
Misja NATO nad Bułgarią i Rumunią ma być również prowadzona na zasadzie rotacji, a kontyngenty z państw sojuszniczych mają się zmieniać co kilka miesięcy.
Wiceszef MON-u nie wykluczył, że polskie myśliwce wyleciałyby na Bałkany już na jesieni.
Bartłomiej Misiewicz, rzecznik MON-u, powiedział w rozmowie z naszą redakcją, że udział w misji to forma pokazania, że nie tylko zabiegamy o bezpieczeństwo dla siebie, ale też pomagamy partnerom z NATO.
Polska, o czym wielokrotnie mówił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, jest pełnoprawnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chcemy pokazać, że nie zabiegamy wyłącznie lobbystycznie o własne bezpieczeństwo, a rozumiemy, że tak powiem, jedność i lojalność członka Sojuszu. W związku z powyższym weźmiemy udział w tej misji. Polska już brała udział w takich misjach. Nasze myśliwce są gotowe. Będą także przekazane na południową flankę wojska specjalne, ale wyłącznie w celach szkoleniowych. No, jeżeli chodzi o myśliwce, to będą misje obserwacyjne. W żadnym wypadku nie będzie udziału polskich żołnierzy czy jakichkolwiek działaniach bojowych.
Od 2004 roku misja Sojuszu nadzoruje przestrzeń powietrzną nad Litwą, Łotwą i Estonią, które nie mają własnego lotnictwa myśliwskiego. Inne państwa NATO na zasadzie rotacji wysyłają tam swoje samoloty bojowe. Dyżury trwają około 4 miesięcy.
Polska sześciokrotnie wzięła udział w misji Baltic Air Policing, ostatni raz na początku 2015 roku.
Dania przestanie uznawać transpłciowość za zaburzenia psychiczne.
Decyzją Komisji Zdrowia od przyszłego roku transpłciowość zniknie z duńskiej listy zaburzeń umysłu.
Socjaldemokratyczni parlamentarzyści chwalą się, że jest to pierwsza taka inicjatywa na świecie. Jednocześnie oczekują, że w ten sposób do podobnych kroków zmuszą Światową Organizację Zdrowia.
Ruch duńskiego parlamentu zyskał poparcie znanej z działań godzących w podstawowe wartości organizacji Amnesty International.
Ta decyzja odbije się negatywnie na osobach chcących się wyleczyć z transpłciowości, która jest bez wątpienia poważnym zaburzeniem psychicznym, mówi Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Europa.
Żaden parlament nie ma takiej mocy, aby swoją ustawą zmienić prawo naturalne, czy też po prostu biologię człowieka. Ale presja w tej chwili na wszystkie parlamenty i wszystkie kraje jest olbrzymia, także niestety mamy szansę na to, że będzie to efekt domina. I tak ten problem medyczny pozostaje. Natomiast widać, że naciski są olbrzymie i one mogą przyjść również do nas. Człowiek chory wymaga pomocy. Jeżeli nie będzie kwalifikacji, że to jest choroba, no to w tym momencie nie będzie mu się należał zwrot za leczenie, nie będzie mu się należała żadna pomoc. To działa w obie strony.
Dania plasuje się w niechlubnej czołówce państw europejskich sprzyjających dewiacjom seksualnym. W 2010 roku związki jednopłciowe uzyskały możliwość adopcji dzieci.
A od 2012 roku możliwe jest tam natomiast zawieranie dewiacyjnych związków na zasadach, jakie przysługują małżeństwom.
Tą informacją kończymy z wiadomości w Radiu Maryja.